Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Synowie Izraela wyruszyli z Ramzes w kierunku Sukkot. Samych mężczyzn idących pieszo było około 600 tysięcy, nie licząc dzieci. Szła też z nimi wielka mieszanina różnych ludzi oraz owce, krowy i ogromna ilość wszelkiej zwierzyny. Upiekli sobie z pszennego ciasta, które wynieśli z Egiptu, przaśne podpłomyki. Ciasto nie skwaśniało, bo popędzali ich Egipcjanie. Nie mogli dłużej zostawać i nawet nie przygotowali sobie na drogę żadnego jedzenia. Pobyt synów Izraela w Egipcie i w krainie Kanaan trwał 430 lat. Po tych 430 latach całe wojsko Pana wyszło z Egiptu. W nocy czuwali przy Panu, także mógł ich wyprowadzić z Egiptu. Ta noc była czuwaniem przy Panu i tak ma być przez wszystkie pokolenia u wszystkich synów Izraela. Siostry i bracia, miłośnicy Słowa Bożego, uważni słuchacze tego, co mówi Pan, co Pan nasz i Bóg objawia o sobie i o relacji do nas przez Słowo, przez Biblię. Po dość długim wstępie docieramy wreszcie do tego momentu, który jest opisany na przestrzeni 12, 13 i 14 rozdziału Księgi Wyjścia, a także w kilku miejscach w Księdze Liczb, jako moment opuszczenia Egiptu po latach niewoli. Tekst, który przytoczyłem na początku, pochodzący z tłumaczenia Biblii pierwszego Kościoła, z tekstu Septuaginty, znajdujący się między 37 a 42 wersem 12 rozdziału Księgi Wyjścia, daje nam kilka istotnych informacji o wyjściu narodu wybranego z niewoli egipskiej, a jednocześnie budzi wiele wątpliwości podczas uważnego, wnikliwego zatrzymania się w tym tekście, w tym słowie. Wiemy dobrze, że Pascha, przejście, wyjście, ominięcie śmierci jest dla religii mojżeszowej, ale również dla wszystkich trzech religii monoteistycznych niezwykle istotne. Dlatego właśnie warto się temu wydarzeniu przyjrzeć bardzo uważnie. Chociaż, i to jest właściwie najważniejsze, autor natchniony nie skupiał się na szczegółach wyjścia z Egiptu. Istotą sprawy było to, że Bóg zawarł ze swoim ludem przymierze, że postanowił wyprowadzić swój lud z niewoli, wyzwolić go z cudzego jarzma, zdjąć z niego piętno niewolnika. W jaki sposób się to wydarzyło? Co dokładnie możemy opowiedzieć o wyjściu? Jakie szczegóły rozpoznać? I które z nich uznać za te najprawdziwsze? To kwestia drugorzędna. I dlatego zdając sobie sprawę z faktu, że wyjście, Pascha, opuszczenie Egiptu, zamknięcie za sobą etapu niezwykle trudnego dla całego Izraela jest po prostu faktem historycznym, natomiast w jaki sposób się to wydarzyło, co dokładnie miało miejsce, to już schodzi na drugi plan. Ale ponieważ samo w sobie wyjście jest naprawdę ciekawe i przyprawiało o ból głowy i bezsenne noce wielu, wielu teologów, badaczy Pisma Świętego, wywodzących się zarówno z kręgu żydowskiego, jak i chrześcijańskiego. Przypatrzmy się, choć przez chwilę, temu, co można opowiedzieć, co można usłyszeć w Słowie Bożym i jakie na przestrzeni ostatnich lat były sugestie interpretacji tego bądź co bądź jednego z najważniejszych wydarzeń w historii narodu wybranego. Chciałbym zatem, siostry i bracia, oprzeć się na pracy jednego z emerytowanych profesorów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, pana Karola Teplica, którego prawie 20-stronicowy artykuł pod tytułem Wyjście, ucieczka z Egiptu został wydrukowany w roczniku teologicznym Chatu w 2017 roku. Jak zaznaczył we wstępie do swojego artykułu autor, do tekstu biblijnego można podchodzić w zależności od planów i zamysłów z różnych pozycji. Dla chrześcijan wierzących słowo będzie przede wszystkim tekstem inspirowanym, który prowokuje i implikuje konieczność pogłębienia wiary, a zatem jest tekstem świętym. Historyk będzie analizował tekst biblijny pod kątem przekazu historycznego, próbując skonfrontować go z danymi pochodzącymi z innych zweryfikowanych źródeł. Ktoś, kogo chlebem powszednim jest filologia, tekst biblijny uczyni przedmiotem analiz słownych, szukania podobieństw do języków współczesnych, odkrywania wieloznaczności poszczególnych słów, zagłębiania się w tłumaczenia starożytnych tekstów. Oczywiście Biblią zajmują się też filozofowie, którzy szukają w tym tekście odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące kondycji człowieka i niekoniecznie w kontekście religijnym. My, siostry i bracia, słuchając Słowa Bożego, przede wszystkim chcemy widzieć w tekście Boga, który komunikuje się z nami i który, objawiając nam prawdę o sobie, powie jednocześnie przez proroka Izajasza w 8 wersecie 55 rozdziału: moje myśli to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie moje drogi. Co oczywiście nie zwalnia nas z obowiązku, a może bardziej przekonania, wewnętrznego pociągnięcia, porwania wręcz w kierunku słowa, by usłyszeć, co Bóg ma do powiedzenia, by dotknąć tajemnicy Jego miłości, by zdobyć się na poznanie niepoznawalnego. Oczywiście sam tekst natchniony nie da nam odpowiedzi na wszystkie pytania, które się rodzą w naszej głowie i przecież każdy z nas już się o tym przekonał, czytając Biblię, słuchając słowa, szukając też rozmaitych komentarzy, odkrywając w sobie ten głód, nie tylko ciekawość, ale głód słuchania słów Bożych. Tym bardziej, że jak podpowie nam ksiądz profesor Józef Tischner, Bóg w Biblii nie daje nam instrukcji, ale daje znaki, których interpretacja zależy od człowieka, od jego wiary, od wiedzy, od dojrzałości życiowej. Nie szukajmy w Biblii za wszelką cenę dosłowności, bo jej tam nie znajdziemy, przynajmniej nie zawsze. Dlatego właśnie do Słowa Bożego podchodzimy z szacunkiem, z bojaźnią i z przekonaniem, że skoro jest to Słowo Boże, to klucz do Biblii trzyma On, nasz Pan i Bóg. I tylko On może przed nami otworzyć tajemnicę Słowa. Po tym prawie hagadycznym wstępie chciałbym was, siostry i bracia, zaprosić do postawienia sobie razem z panem profesorem Teplicem dwóch bardzo istotnych pytań. Po pierwsze, musimy wrócić do ostatnich rozdziałów Księgi Rodzaju i poszukać odpowiedzi na pytanie, ile osób opuściło kraj Kanaan i udało się do Egiptu w poszukiwaniu żywności. Jak doszło do tego, że tak nadzwyczaj gwałtownie się rozmnożyli? I po drugie, ilu ludzi opuściło Egipt, wybierając drogę do ziemi obiecanej? W 46 rozdziale Księgi Rodzaju przeczytamy, że do Egiptu wraz z Jakubem, patriarchą, przybyło 75 osób. Po pewnym czasie zostali oni zniewoleni. Przyjmując za pewnik informacje z Księgi Wyjścia, z 40 wersetu 12 rozdziału, niewola trwała 430 lat. Choć część teologów skrupulatnie wylicza, że było to lat 350, opierając się oczywiście o szczegółowe dane i zapisy pierwszego przymierza. Skąd taka liczba? Wnuk Jakuba, Kachat, który razem ze swoim dziadkiem wyruszył do Egiptu, żył 133 lata. Jego synem był Amram, który dożył lat 137. Według 7 wersetu 7 rozdziału Księgi Wyjścia syn Amrama, czyli Mojżesz, miał lat 80, gdy cały naród wyruszył z Egiptu. W związku z tym, jeśli wnuk Jakuba urodził się w momencie wyjścia całej rodziny z Kanaanu w kierunku Egiptu, to żył nie dłużej niż 133 lata w niewoli. Gdyby jego syn Amram, czyli ojciec Mojżesza, urodził się w dniu śmierci swojego ojca i przeżył w niewoli 137 lat, to dodając do tej sumy liczbę lat Mojżesza, otrzymamy właśnie liczbę 350. Problemem są jeszcze kwestie ilości potomków. Po wnikliwych badaniach okazałoby się, że trzecie pokolenie synów Izraela, czyli tak naprawdę praprawnuków Jakuba, stanowiło grupę najwyżej 100 osób. A przecież Mojżesz w Księdze Liczb, w 4 rozdziale, doliczy się mężczyzn zdatnych do wykonywania pracy i do noszenia ciężarów przy budowie namiotu spotkania między 30 a 50 rokiem życia, właściwie ponad 8,5 tysiąca. Co więcej, w tej samej księdze Mojżesz doliczy się 22 273 osoby, mężczyzn, pierworodnych, którzy żyją na ziemi dłużej niż jeden miesiąc. 23 rozdziały później ta sama księga poda okrągłą liczbę 23 tysięcy. Po co te wszystkie liczby? Właśnie po to, aby przejść do tego drugiego z zadanych chwilę wcześniej pytań. Ile osób tak naprawdę wyszło z Egiptu? Rozbieżność w interpretacji tej drugiej liczby i problemy z nimi związane narastają do takiego stopnia, że jak zaznaczy to w swojej pracy profesor Teplitz, niektórzy teoretycy dochodzą do wniosku, że o żadnym wymarszu z Egiptu nie może być nawet mowy. Oczywiście dla tych wszystkich, którzy wiedzą, że Biblia nie jest podręcznikiem historii, takie wnioski trącą herezją. Bo nie chodzi o to, by zmienić tekst Biblii i dopasować go do własnych przekonań, by wybiórczo traktować poszczególne informacje, słowa Boże, które zostały zapisane w natchnieniu Ducha Świętego przez ludzi, których Bóg wezwał do tego, powołał, wybrał, by przekazali Jego słowo. My wiemy doskonale, że Biblia nie jest żadnym podręcznikiem historii i brakuje jej często tak zwanego warsztatu naukowego, ale przecież celem Słowa Bożego jest skłonienie do wiary, której fundamentem jest właśnie Słowo Boże. Konstytucja o Słowie Bożym Soboru Watykańskiego II jednoznacznie stwierdza: Bóg natchnął ludzkich autorów ksiąg świętych. Oni sami, jako prawdziwi autorzy, przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, czego On chciał. Później przeczytamy w tym samym dokumencie: księgi natchnione nauczają prawdy, ponieważ wszystko, co twierdzą autorzy natchnieni, czyli hagiografowie, powinno być uważane za stwierdzone przez Ducha Świętego. Należy zatem uznawać, że księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia. Te właśnie zdania Dei Verbum przypomina katechizm Kościoła katolickiego w punktach 106 i 107. Chodzi o to, żebyśmy pamiętali, że słowa Pisma nie są martwą literą. Słowo Boga jest życiodajne i musi być czytane i interpretowane we wspólnocie Kościoła i w duchu, w jakim zostało napisane. Po tym, według mnie, bardzo ważnym przypomnieniu wejdźmy znów w Boże Słowo. Po mniej więcej 400 latach z Egiptu wychodzą setki tysięcy ludzi. 37 werset 12 rozdziału Księgi Wyjścia. Samych mężczyzn idących pieszo było około 600 tysięcy, nie licząc dzieci. W Księdze Liczb w 21 wersecie 11 rozdziału pojawia się bardzo podobna liczba. Choć w 45 i 46 wersecie 1 rozdziału Księgi Liczb przeczytamy: cały rachunek synów Izraela obejmujący zdatnych do wojska, mających 20 lat i więcej, gotowych do stawania w szyku bojowym Izraela, wykazał liczbę 603 550. 26 rozdziałów później znajdziemy następujący werset: a taki jest pełny rachunek synów Izraela, 601 tysięcy 730 mężczyzn. Trzy różne miejsca, trzy różne liczby. Czy ma to jakieś znaczenie? Posłuchajmy zatem jeszcze raz 41 wersetu 12 rozdziału Księgi Wyjścia. po tych 430 latach całe wojsko Pana wyszło z Egiptu. A w wierszu 51 przeczytamy: tego dnia wyprowadził Pan z Egiptu synów Izraela z wszystkimi ich oddziałami. Z jednej strony jest mowa o wypędzeniu Izraelitów, z drugiej zastępy Pana wyruszyły wszystkie i tego samego dnia. Jak to możliwe? 600 tysięcy mężczyzn? Dodajmy do tego kobiety i dzieci. Na przestrzeni lat w tłumaczeniach biblijnych, zarówno katolickich, jak i protestanckich, znajdowały się określenia, na przykład: dzieci Izraela wyruszyły uzbrojone z Egiptu. Inne z tłumaczeń powie: wyposażeni do walki. Przeczytamy też o maszerującej armii. Co więcej, z jednej strony oni nie mieli czasu przygotować sobie posiłku, a z drugiej strony jest mowa o dobrze zorganizowanym pochodzie. Tłumaczenia biblijne opisują masową ucieczkę w uporządkowanych szeregach. Więc pozwólmy sobie przez moment na proste działania matematyczne. Jeśli przyjąć liczbę 2 milionów osób, mężczyźni, kobiety, dzieci, cudzoziemcy, niech w jednym rzędzie idzie 10 osób. Przy 2 milionach ludzi kolumna wędrujących to 200 tysięcy szeregów. Gdyby odstęp pomiędzy poszczególnymi rzędami wynosił przynajmniej 1 metr, to cały pochód rozciągnąłby się na minimum 200 kilometrów. Wystarczy sobie przypomnieć, w jaki sposób ruszają grupy pielgrzymkowe naszej kaliskiej pielgrzymki, gdy zarówno grupy kaliskie, jak i promieniste wychodzą już w ostatnim dniu po przeżyciu wspólnej Eucharystii. A w pielgrzymce przecież wędruje kilka tysięcy osób, a nie 2 miliony. Gdybyśmy bardzo serio potraktowali te liczby, to w przypadku 200-kilometrowej kolumny ostatni szereg uciekinierów wychodziłby ponad tydzień po wyjściu pierwszego rzędu. Poza tym, jeśli zwrócimy uwagę na liczby rydwanów wojska egipskiego, a jest mowa o 600 wozach zbrojnych, czyli możemy mówić o mniej więcej 2000 żołnierzy, co taka armia mogłaby uczynić Izraelitom, których liczba mężczyzn sięgałaby mniej więcej 600 tysięcy zbrojnych ludzi? Poza tym, czy faraon pozostawiłby kraj na łup wrogów, wysyłając całe swoje wojsko w pościg za uciekającymi Izraelitami? Ale pójdźmy dalej. Skąd ta liczba 2 czy 3 milionów ludzi, którzy mogliby opuścić Egipt? Ksiądz profesor Stanisław Łach, niezwykle ceniony i znany katolicki biblista, stwierdzał w swoich badaniach jeszcze w 60-tych latach, że skoro do wychodzących z Egiptu przyłączyli się cudzoziemcy, Semici, być może nawet Egipcjanie, którzy byli spokrewnieni z Izraelitami, liczbę wychodzących ustalono na podstawie przeliczenia liter hebrajskich w słowach Bene Israel, czyli synowie Izraela. Podobny zabieg interpretacyjny mamy zastosowany w tłumaczeniach liczby ryb wyłowionych przez Piotra już po zmartwychwstaniu Jezusa. 153 można zapisać w języku hebrajskim jako określenie Benoi Haelohim, czyli synowie Boga. Tutaj pojawia się określenie synowie Izraela. W komentarzu do Biblii Poznańskiej przeczytamy, że liczba 600 tysięcy jest nieprawdopodobnie wysoka i wzięła się prawdopodobnie z przeliczenia spółgłosek, jak to już zaznaczył wcześniej ksiądz Stanisław Łach. I gdyby słowa pojawiające się w tych określeniach tłumaczyć nie jako tysiąc, ale jako ród, ewentualnie rodzina, i w każdej z nich można by się doliczyć 100 osób, wtedy otrzymalibyśmy liczbę 60 tysięcy, co zmienia już zupełnie perspektywę. Inny z autorów zaznacza, że mamy tutaj do czynienia prawdopodobnie z charakterystyczną dla wschodniego sposobu myślenia przesadą, ewentualnie z gematrią, czyli nadawaniu hebrajskim literom wartości liczbowych. Badania z końcówki XX i początku XXI wieku przynoszą już interpretację, że dokładna liczba ludzi, którzy opuścili Egipt, jest po prostu niemożliwa do ustalenia. Wystarczy zajrzeć do Księgi Jozuego lub Księgi Sędziów, gdzie przeczytamy, że w zdobyciu Jerycha, a także w walkach przeciw Kananejczykom uczestniczyło około 40 tysięcy wojowników. A jeśli uwzględnimy do tego bardzo trudne warunki życia na Półwyspie Synajskim, gdzie dziś żyje około 10 tysięcy ludzi, to trudno tutaj mówić o milionowym pochodzie uciekinierów z Egiptu. Niektórzy bibliści, szukając właściwej interpretacji nieprawdopodobnej liczby umieszczonej w Biblii, opierając się o systemy liczenia stosowane w starożytnej Babilonii czy Asyrii, przyjmują, że liczba mężczyzn, którzy wyszli z Egiptu, mogła oscylować maksymalnie w okolicach 36-40 tysięcy ludzi. Pojawia się też opinia jednego z naukowców, z którym autora omawianego przeze mnie artykułu łączyła serdeczna przyjaźń. W czasie analizy szlaków wędrówek Izraelitów i dyskusyjności miejsca, w którym Morze Sitowia zostało przekroczone przez naród wybrany, przedstawił on następującą myśl. Mistyka liczb w Starym Testamencie jest w chwili obecnej nie do rozwiązania. Bo jak można wytłumaczyć fakt uzbrojenia się 600 tysięcy niewolników? Jak zinterpretować tekst biblijny, który stwierdza, że tak potężna liczba uciekinierów przeszła przez wodę w ciągu jednej nocy? Jak zorganizować marsz milionów ludzi rozciągniętych na setki kilometrów? Trzeba nam wrócić do samego początku. Szczegóły wyjścia z Egiptu są drugorzędne. Istotą jest fakt wierności Boga, Jego cudownej interwencji i zaproszenia tych, którzy byli najmniejsi, a właściwie najmniej liczący się w świecie. Bo przecież wiemy, że życie niewolnika nie miało żadnej wartości. Zaproszenie tego narodu do zbudowania wyjątkowej relacji, do otwarcia nowego etapu historii zbawienia, do objawienia się światu Boga, który zauważa tych, których inni nie zauważają i który wybawia tych, którzy stracili nadzieję na zmianę swojej sytuacji. I właśnie tego Boga obecnego w tej historii będziemy poznawać w kolejnych odcinkach naszego cyklu.